Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To jest
Dzień
Gosia.
Dzień dobry, a to jest Jerzy.
Ja dzisiaj będę trochę mniej mówił, bo jak słychać, mam chrypę, więc Małgorzata będzie mówiła więcej. Dzisiaj będziemy rozmawiali o 7 nawykach szczęśliwego dziecka.
Tak.
Ja to mam problem z odmienianiem tych cyferek. O 7 nawykach szczęśliwego dziecka. Czy można nauczyć dzieci zasad nawyków, które sprawią, że będą szczęśliwsze?
Dokładnie tak. A dzisiejszy temat wziął się stąd. Czytamy z Heleną taką książkę właśnie, 7 nawyków
książkę
szczęśliwego.
Książkę dziecka Stephena Covey'a.
Tak, no już takiego, nie takiego dziecka już,
dziecko z dzieckiem, tak.
Shona Covey'a. Ja mam akurat drugą część, to jest 7 nawyków szczęśliwego dziecka, nowe historie.
Mhm. Pokaż, no wiesz, to tak, tak przed tym,
pokażemy
tak. O. O. No i dla tych, co nas słuchają na podcaście, to jest 7 na okładce i taki misiek.
Różne
zwierzątka, które robią różne rzeczy.
O. Tutaj bohaterowie tej książki to są zwierzątka, których spotykają różne historie.
No, ale
dlaczego to mnie w ogóle zainteresowało?
No właśnie,
pierwsze, przeglądałam sobie...
Pewnie tą oryginalną książkę Covey'a czytałaś kiedyś.
Nie, ty czytałeś.
Ja
ty czytałeś. Ja nie czytałam, ty czytałeś kiedyś, o niej rozmawialiśmy, ale wiesz co, to nie dlatego. Powiem ci, że nie. Właśnie zupełnie w ogóle nie zwróciłam uwagi na autora, szczerze mówiąc, tylko szukałam, przeglądałam, jak zwykle co jakiś czas przeglądam książki, które warto byłoby kupić Helenie i takie, żebyśmy je po prostu mieli w domu. No i chwycił mnie ten tytuł,
No bo
chcę mieć szczęśliwe dziecko.
A ja w takim razie zacznę, jak zwykle, kontrariańsko.
No, jak zwykle. Jednak trochę będziesz mówił dzisiaj.
No, trochę będę mówił. Jeżeli w ogóle szukasz takiej książki, to czy zadałaś sobie pytanie w ogóle, czy ostatecznym celem życia powinno być bycie szczęśliwym?
Nie zadałam sobie tego pytania.
To zadajmy je sobie teraz.
No chciałabym, żeby moje dziecko było szczęśliwe. To nie jest też tak, że ja szukałam specjalnie takiej książki, no jak mieć szczęśliwe dziecko, tak? Tylko no, przeglądając akurat, no jak to powiedzieć, no publikacje różne, książki, tak? No zainteresowało mnie to, zaintrygowało mnie. Jakie to nawyki, jakie to zasady sprawią, że można być szczęśliwym, tak? Czy jest w ogóle możliwe wdrożyć pewne zasady w życiu? I jakie to są zasady? Żeby być, nie wiem, szczęśliwym, zadowolonym, cokolwiek to miałoby oznaczać. No już teraz ja nie będę wchodzić w takie dyskusje,
ty byś chciał podyskutować,
co to oznacza być szczęśliwym w ogóle,
nie,
tak?
Nie, co to oznacza, bo to akurat wiem. Natomiast czy faktycznie bycie szczęśliwym to powinien być cel nas jako rodziców albo cel naszego dziecka, czy cel człowieka na świecie to jest bycie szczęśliwym? A dlatego to pytam, bo ja jestem coraz bliższy odpowiedzeniu sobie na to pytanie, że nie. Że nie da się być szczęśliwym, jednocześnie nie mając momentów nieszczęśliwych w życiu, bo jeżeli nie ma się tych momentów nieszczęśliwych, to nie będzie się szczęśliwym, tak samo no na zasadzie wagi, nie? Jeżeli waga nie ma przeciwwagi z drugiej strony, to nie jest wagą, tylko jest wahadłem, no.
Tak, wiesz co, to może szczęście zdefiniowane jako takie życie w zgodzie ze sobą, ze swoim otoczeniem, społecznością, w której się funkcjonuje też.
No tylko, że jak żyjesz w zgodzie, nie wiem, ze sobą, ze swoją rodziną, to też nie zawsze to będzie powodowało,
no nie
że
zawsze.
Będziesz szczęśliwa. Czasami będziesz nieszczęśliwa i będziesz robiła pewne rzeczy, bo tego na przykład ta społeczność od ciebie wymaga, bo bycie w tej społeczności powoduje, że pewne takie rzeczy trzeba zrobić, mimo że one nie przysparzają szczęścia.
Albo nie są dla ciebie łatwe.
No.
A finalnie...
Czy mogą być niełatwe?
Mogą być szczęśliwe. Wiesz co, tutaj jest jedna właśnie zasada, jeden nawyk. Taki właśnie dążenie do synergii, szukanie synergii. O co tutaj chodzi? Właśnie chodzi o to, żeby doceniać w innych ludziach to, że są inni, no tak? Pewnie. Że mają odrębne zdanie, są inni niż my. I wyciągać z tego to, co najlepsze, czyli razem z nimi budować coś nowego, tak? To jest jedna tutaj z tych czyli zasad,
no, no nie
z tych
myśleć, nie patrzeć na świat tylko przez pryzmat tego,
przez własne,
co nam się podoba, tak. Do czego my mamy talent, do czego my mamy inklinację i tak dalej, nie? No więc tak.
No więc ale są zakładając... to pewne, są to takie zasady i nawyki, które ułatwiają życie, ułatwiają funkcjonowanie, ułatwiają zrozumienie świata i innych.
A czy jest tam nawyk, który mówi, że zdaj sobie sprawę z tego, że życie jest 50-50 szczęściem i nieszczęściem i bądź tego świadoma, czy świadom?
Wiesz co, nie...
Bo to myślę sobie, że to taki jest ale fundament, to, na którym wszystkie inne nawyki trzeba zbudować. Nie?
To nie jest tak, że tam są tylko same radosne historie. Na przykład w tej książce, którą mamy, druga część właśnie, Siedem nawyków, nowe historie. No na przykład jednemu z bohaterów umiera dziadek. No i jest pokazane właśnie, jak reaguje właśnie rodzina, przyjaciele, w jaki sposób on sam sobie z tym radzi. No tak, no czyli widzisz, no są, okay, no to jest, rozumiesz. Czyli to...
Jest ta przeciwwaga, całe szczęście.
No jest, chodzi o to, na przykład jest tutaj też taki nawyk, w tych siedmiu nawykach taka zasada, że właśnie zachowaj równowagę. Zachowaj równowagę, bo coś takiego, miej zawsze zaostrzoną piłę, czy coś takiego.
Tak, wiesz, bo to jest, nie pamiętam, kto na to wpadł, znaczy to się... prawdopodobnie fałszywie przypisuje się tą historię do, do Abrahama Lincolna chyba, czy jakoś tak. Chyba tak.
Ja nie wiem, to mnie nie pytaj.
Że on spytany, co byś zrobił, jeżeli miałbyś 3 godziny na ścięcie drzewa, to on odpowiedział, przez 2,5 godziny ostrzyłbym piłę. Chodzi o to, że sama operacja ścięcia drzewa nie jest tak strasznie skomplikowana, jeżeli zadbasz o to, żeby mieć narzędzia do tego, żeby one były sprawne i żeby one były właśnie przygotowane do tego i dlatego ja myślę, znaczy to ostrzenie piły to mam wrażenie, że jest nawiązaniem do tej historii w sensie takim, że nie podchodź do, wiesz, do operacji jakiejś, do projektu jakiegoś, który masz do zrobienia, czy do czegoś, co cię czeka w życiu, to totalnie nieprzygotowana i tak na zasadzie, o, jakoś to będzie.
No, ciekawą historię opowiedziałeś. Ja to rozumiem w ten sposób, chodzi o to, żeby dbać o wszystkie aspekty, dbać o siebie i o takie aspekty, dbać zarówno o ciało, o umysł, o swoją duszę, o niczym nie zapominać, bo właśnie po to, żeby być zawsze gotowym na przejście jakichś trudnych momentów, tak jak na przykład ta historia, tak. Że umiera ci ktoś bliski i no, jeśli jesteś w takiej dobrej równowadze, tak, czyli zadbałeś o swoje ciało, zadbałeś o swój umysł, o swoją duszę, masz właśnie osoby, które cię wspierają i otaczają i też samemu łatwiej jest ci przez to przejść, takie trudne momenty, i samemu, no i dzięki temu, że też masz wsparcie,
ja
tak?
Na starym moim polskim zapomnianym vlogu nagrałem kiedyś taki odcinek, który się nazywał Naczynia połączone. Ja tam właśnie sugerowałem, że warto właśnie w życiu nie zaniedbywać jakichś tam elementów tego życia kosztem innych, czyli nie warto na przykład tylko i wyłącznie poświęcać się pracy, nie dbając jednocześnie o przyjaźń, o rodzinę, o sport, o jakieś swoje hobby i tak dalej, bo to są wszystko znaczenia połączone i jeżeli masz te inne rzeczy, to na przykład chwilowy dołek w życiu zawodowym nie będzie tragedią, bo w innych miejscach być może będzie ponadprzeciętnie dobrze, albo będzie przynajmniej średnio i będzie można się o to zahaczyć. Więc mam wrażenie, że tutaj też o coś takiego chodzi, tylko że w kontekście dzieci, co jest w ogóle spoko, bo fajnie, że ta książka jest adresowana do dzieci, do młodego czytelnika. To nie jest tak, że to, wiesz, rodzice sobie mają to przeczytać, tylko
nie, to się
czyta z dzieckiem.
To się czyta z dzieckiem i tam jest bardzo dużo obrazków, mało tekstu. Na początku myślałam, że dla Heleny to będzie za proste.
Ale nie.
Ale nie, i ona bardzo lubi tą książkę. Tam każdy rozdział jeszcze jest zakończony takimi pytaniami, jakimś komentarzem autora, który jest też skierowany i do rodziców. Helena nigdy nie chciała rozmawiać,
wchodzić w interakcję,
odpowiadać na te pytania, natomiast same historie myślę, że bardzo dużo właśnie są bardzo proste, ale jednak dużo, dużo uczą. Na przykład w kontekście dziecka, jak można wykorzystać na przykład taką, jak można uczyć dziecko zachowywania tej równowagi, takiego dbania o wszystko. No właśnie, no trzeba zwracać uwagę na to, żeby właśnie uprawiało sport na przykład, żeby dbało o swoje ciało.
Żeby nie jeździło wszędzie samochodem.
Żeby dobrze jadło, tak, żeby właśnie dbało o swoje przyjaźnie. Także...
No to u dzieci to trochę jest, mam wrażenie, tak naturalne, że tak jak się dziecko czymś zajmuje, to się tak totalnie zajmuje.
Jest naturalne.
Tak się zatraca.
Tak, ale zwróć uwagę, że możesz wdrożyć pewne nawyki, tak jak ostatnio na przykład wyciągnąłeś rano Helenę z samego rana na rower, żeby miała energię na cały dzień, tak? Że to w ogóle super, żeby rano sobie z samego rana, poza tym, że rano jeździ tak do szkoły rowerem, no to żeby też w takie, nie wiem, wolne dni na przykład wyjść i sobie pojeździć, czy wyjść na spacer. I to wcale nie było takie łatwe, tak? I naturalne na początku. Nie. Ale możesz taki nawyk, taką zasadę, taki nawyk wykształcić w dziecku. I to już jest, to zaprocentuje...
No w sytuacji, w której w jakimś innym rejonie życia będzie trochę gorzej, nie?
Tak, i to zaprocentuje, ale tego trzeba pilnować, no jako rodzic.
No jak ze wszystkimi nawykami.
Tak, trzeba pilnować i nie odpuszczać.
Trzeba je robić często i regularnie, nie?
Tak, dokładnie.
A to co opowiemy, jakie są te nawyki w książce?
Tak, opowiemy.
No to dawaj.
No to na przykład bądź kowalem własnego losu, miej moc, taką miej inicjatywę, tak?
A bądź kowalem własnego losu, no to znaczy że zamiast czekać, aż ktoś ci wymyśli, jak spędzić czas, to sama wpadnij na pomysł, tak?
Tak.
I no, to mi się podoba.
Ja myślę, że tutaj wiele jakby aspektów też wchodzi, ale głównie właśnie miej inicjatywę, wierz w siebie, w swoją moc, tak? I to też można nad tym pracować u dziecka i trzeba pracować.
No pewnie. To jedna z najważniejszych rzeczy, nad którą można pracować.
A jak pracujesz nad tym, żeby tak Helena na przykład robiła?
Wiesz co, no przede wszystkim pokazując, że jestem ze wszystkiego, co ona robi, bardzo dumny i jak gdyby akceptując wszystko, co ona robi, nawet jeżeli niektóre rzeczy, które ona robi, nie do końca mi pasują, albo to po prostu jak gdyby zawsze doceniam jej aktywność, jej inicjatywy, jej pomysły. Jak widzę, że ona mówi, o to ja ci tutaj narysuję, to nie mówi, nie w tym notatniku, tylko mówię, okej, rysuj, fajnie, cieszę się.
Tak, fajnie też jest mówić, jeżeli coś jej się nie podoba i chciałaby, żeby coś było inaczej, żeby poszła i to powiedziała.
Tak, żeby wyrażała swoje
zmieniła
zdanie.
Zmieniła coś.
No i żeby nie tkwić w tym takim, jest źle i nic nie robię, tak, tylko jest mi źle, tylko raczej... No jest źle, dlaczego i co mogłoby się stać, żeby było dobrze? To ja też... No ja mam jeszcze takie swoje ulubione teksty z Heleną. No, na przykład ona czasami się pyta, czy może coś zrobić, a ja zawsze na to odpowiadam nie. I ona tak się wtedy zastanawia i mówi... I ona już teraz wie, że jak jej powiem nie, to nie dlatego, że ja nie chcę, żeby ona tego zrobiła, tylko dlatego, że ja chcę, żeby ona robiła i się nie pytała. I zawsze jej mówię... Nie pytaj, tylko rób. Że jak masz inicjatywę, to nie czekaj, aż ktoś ci na to pozwoli. Masz pomysł, nie czekaj, aż ktoś ci na to pozwoli, tylko rób. Jeżeli kogoś skrzywdzisz, jeżeli coś przy okazji zepsujesz, to wtedy przepraszaj. Jak zobaczysz, że komuś zrobiłaś przykrość, to przepraszaj. Natomiast nie czekaj, aż ktoś ci pozwoli. I już do tego stopnia jesteśmy dogadani z Heleną i się rozumiemy, że może właśnie ona się pyta. No czasami się zapomni, no bo w szkole ktoś ją tam prosi pewnie, żeby właśnie się pytała, czy coś tam. No jakieś są, różne są oczekiwania społeczne w stosunku do dziecka. I ja zawsze wtedy by default odpowiadam nie, żeby ona wiedziała, że jak się spyta, to na pewno dostanie odmowę, a w związku z tym niech się nie pyta, tylko robi, jeżeli chce zrobić, rozumiesz? No i myślę, że to dobrze uczy inicjatywy, no.
No to prawda. Drugi nawyk to organizuj, planuj.
Ja uwielbiam cele, planować, to ta książka to tak. Jest jak dla mnie normalnie.
I tutaj właśnie myślę, że ja mam jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi właśnie o nauczenie dziecka planowania i organizacji, bo w zasadzie to Nie mamy wdrożonych jakichś takich, wiesz, momentów, że no dobra, zaczyna się jutro, zaczyna się nowy tydzień, to słuchaj, jakie masz, nie wiem, co byś chciała zrobić w tym przyszłym tygodniu. No. Tak? No nie. Albo na przykład, nie wiem, znaczy, zbliża się weekend, co robimy, zaplanujmy go razem.
No właśnie, że znaczy oczekiwanie, że dziecko zacznie planować cały tydzień, mając kilka, tam nie wiem, 6 lat powiedzmy, no to trochę moim zdaniem jest hardcore, nie? Natomiast...
Jest,
moglibyście na przykład zaplanować, co będzie jadła, jakie chce mieć obiady na przykład w tym tygodniu, albo właśnie co chce robić w weekend.
Nie, no więc właśnie nie? O tym mówię, żeby wprowadzić jakieś takie elementy planowania i organizacji, bo to się przydaje, bo tak, takiego wspólnego, bo to się po prostu przydaje, taki nawyk się przydaje w dorosłym życiu. Mhm. Więc żeby taki nawyk w sobie wyrobiła.
A Szenkowi co mówi? Że
komu? Co?
Szenkowi mówi co? Autor książki.
Okej.
No?
Nie, no więc właśnie mówi, żeby planować. Żeby tam jest planować, nawet taka tak? historia, że jedna z tych bohaterek przemyślała sobie i zaplanowała w ogóle sobie całe życie, wiesz, kim chce być w przyszłości, jak ma do tego dojść, wiesz, zaplanuj sobie, kim chciałbyś być, jak do tego dojdziesz.
Trzeba powiedzieć też dziecku, że ta droga od tego punktu A do punktu B to taka będzie, wiesz, i być może wyląduje gdzie indziej.
Ale wiesz co, to jest fajne właśnie, bo ja tak naprawdę się nigdy nad tym nie zastanawiałam, że tak można byłoby dziecko pokierować, a wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego, co jest bardzo potrzebne, bo jeśli już w młodym wieku się zastanowisz, co bym chciała w tym w przyszłości robić, w tym życiu robić, ale nie tylko, że w przyszłości chciałabym być na przykład, nie wiem, astronomką, tak? Mhm. Tylko, no dobrze, chcę być astronomką, super, i wiesz, i pomóc dziecku, i co w takim razie, co zrobić, żeby do tego dojść, tak? Że, nie wiem, teraz idziesz do szkoły, no to wiesz, żeby być astronomką, to trzeba to umieć, tamto, prawda?
Tak.
I wiesz, zaplanować.
No, nie, to jest dobre, tak? Bo to uczy takiego...
Że to nie tylko, że sobie wymyślasz i
stawianie sobie celu i rozbijanie go na małe actionable items, to się mówi po angielsku. No takie małe kroczki, które są na tyle małe, że możesz łatwo je rozpocząć i później zrealizować.
Fajne, nie?
Fajne, tak.
Co tam
jeszcze?
Dalej?
Numer 3. Najpierw najważniejsze.
Tak, chodzi o to, żeby...
Priorytetyzuj.
Nie, chodzi o to, żebyś wiedział, co jest najważniejsze i zawsze miał to w głowie. I zrobił najpierw rzecz jakby najważniejszą, na którą po prostu powinien być czas, a dopiero potem inne
najpierw
rzeczy.
Najpierw zjedz szpinak, a dopiero potem naleśnik.
Na przykład. Okay. Tak, wiesz o co chodzi, bo ten szpinak da ci, wiesz, siłę.
Wiem.
Wiesz, i najpierw on mówi coś takiego, wiesz, najpierw obowiązek, potem zabawa na przykład. Tak. To jest bardzo trudne, myślę, w wykonaniu dziecka.
To jest trudne, no.
I,
bo to jest też takie trochę uczenie, wiesz, odroczonej gratyfikacji, tak?
Trochę tak. A wiesz co, w jednym z wywiadów w zasadzie to czytałam jeden jego wywiad na temat tej książki, w tym jednym, który czytałam
w wywiadzie. W tym jednym, który mogę na to czytałam.
Na temat tej książki to on też tłumaczył, że na przykład dla niego najważniejsza jest rodzina.
Tak.
Ważniejsza właśnie niż praca, jakieś tam wszystko inne. I on sobie zawsze tak planuje, żeby dla tej rodziny zawsze mieć czas, bo to jest dla niego najważniejsze.
Tak, zgadzam się. Ja mam podobną hierarchię wartości.
Tak.
Natomiast mnie nauczyła książka Esencjalizm tego. Mhm. A o tej książce być może... Znaczy już kiedyś mówiliśmy, jeszcze być może opowiemy kiedyś.
Mówiliśmy już.
Mówiliśmy, tak. Razem z Goodreadsonami.
Tak.
No. Przyjmij strategię wygrany.
No tak, tutaj chodzi o to,
nie
żeby...
Nie bądź egocentrykiem.
Chodzi o to, żeby współpracować.
O,
nauczyć się współpracować
takie trudne w
XXI
tak. wieku współpraca.
Myśl również o innych, no. Tak? Jak coś robisz.
Ale na zasadzie myśl o swojej społeczności, czy raczej myśl o tym, żeby nie robić wszystkiego pod siebie, tylko też w taki sposób, żeby tym osobom, z którymi współpracujesz, też to się opłacało?
No tak.
Tak?
W tym sensie, tak. Okay.
No dobra, postaw na synergię, to już mówiłaś.
Tak, mówiłam o tym już.
Żeby,
tak.
Żeby mieć świadomość tego, że jesteśmy różni i jak jesteśmy
tak,
różni.
Tak, właśnie
no to
w książce jest taka fajna historia. Jest sobie taki bohater mróg, który jest nielubiany i w sumie no, są ku temu powody. No i jedna z bohaterek ma przygotować wiersz we współpracy właśnie też, tak? z tym mrukiem i w sumie okazuje się, że on ma też fajne pomysły i że można z tego zrobić coś dobrego.
Tak.
Tylko jak tego nauczyć właśnie dziecka, wiesz? No?
Ja myślę, że poprzez wskazywanie tego, że to, że ktoś jest właśnie inny, ma inny temperament niż dziecko, że po pierwsze to nie powinno być oceniane, czyli żeby nie mówić, bo ja jestem szybka, a on jest wolny, to znaczy, że on jest gorszy, żeby to nie było takiego skrótu myślowego, tylko żeby był raczej skrót myślowy, że on jest inny, ale nie gorszy.
Ja zawsze też mówię, zastanów się, co możecie zrobić razem, tak? Że na przykład ty byś chciała zrobić tam jakąś rzecz, a on taką lubi, na przykład to, co możecie razem
lubią,
fajnie...
Wiesz, siedzieć do góry głową, znaczy do góry nogami na trzepaku, a inne się tego boją, no i wiesz, no i to nie znaczy, że te, które się tego boją, są gorsze i można jakoś się dogadać, żeby na tym trzepaku porobić takie rzeczy, które dla obu będą fajne, nie? Na przykład, no. Także ja myślę, że tak, no po prostu też pokazywać w naszym życiu, nie, że my też tak robimy, to wracamy do tego ciągle, no, że najlepszą nauką dla dziecka jest to, co robią rodzice, jeżeli właśnie rodzice będą raczej dostrzegali u innych dobre cechy i nie będą oceniali innych, no to już pół roboty jest zrobione tym przykładem.
Tak. No i jeszcze zrozum, zanim zaczniesz działać, czyli słuchaj, zanim coś zrobisz. Tak?
To takie strasznie nie 21 wieczne są te wszystkie
posłuchaj,
rady.
Nie wiem, posłuchaj innego najpierw. To się odnosi do wielu rzeczy. Cokolwiek chcesz zrobić, czy współpracujesz z kimś. Czy ktoś ci daje rady. Zastanów się najpierw, może one
ci daje niezamówione, to nie musisz słuchać, pamiętam.
Okej.
Nie, to dużo jest z tego, co tutaj mamy w tej książce też właśnie z esencjalizmu, nie? Bo w esencjalizmie też jest właśnie fragment o tym, że lepiej słuchać i siedzieć cicho i obserwować, co się dzieje, niż gadać, nie? Niż być w centrum uwagi, bo jak jesteś w centrum uwagi, no to niby wszyscy na ciebie patrzą, ale ty najmniej masz informacji o tym, co się wokół ciebie dzieje.
Ja to też tak rozumiem, wiesz co, że czasami tak bardzo wydaje ci się, że wiesz i jesteś skupiony na tym celu, do którego chcesz...
Na tym, żeby mieć rację.
I na tym też, żeby mieć rację. Wiesz co, no dobra, możesz na tym, żeby mieć rację, ale też na tym, że chcesz już, wiesz, jesteś przekonany, no, że na pewno, tak wiesz, tutaj inni ci słuchaj, ale może zastanów się, może jeszcze to, może jeszcze tamto. I nie, ty nie jesteś przekonany, że to jest...
Ja lubię, jak ludzie mówią, żebym się zastanowił, no chyba, że...
No to może
konkretnego
inaczej.
Dalej jeszcze jest.
Konkretne, jak mówią konkrety. Jak na przykład dodasz właśnie do tych ciastek za dużo soli, to będą słone
i nie będą ciastkami.
Nie, wszystko wiem, jak mam zrobić. Tak jest właśnie w tej książce, tak? Wszystko wiem, a potem się tych ciastek nie da zjeść.
A potem okazują się pizzą. No i co? I ostatni punkt. Bądź w równowadze.
No w równowadze. No to już rozmawialiśmy. Tak.
Właśnie. Dbaj o wszystko. Miej wszystkie naczynia połączone.
Zgadza się, tak.
Napełnione do połowy przynajmniej.
Tak. Także jest parę takich tutaj fajnych rzeczy, nad którymi warto pracować. I mam wrażenie, że one same się nie zrobią, tak?
I co? I to najlepiej jest budować poprzez nawyki, tak?
Tak.
Dlatego książka
to się
nazywa
nawyki. Nawyków, to są w zasadzie takie zasady, w sumie zasady, no ale to jest właśnie budowanie nawyków. Niektóre, mam wrażenie, są łatwiejsze do wprowadzenia, no na przykład jeśli chcesz nauczyć właśnie tej organizacji czy planowania, no to...
To wystarczy usiąść i zorganizować.
Na przykład widziałam też takie, wiesz, tablice, na przykład takie kalendarze z jakimiś tam magnesikami dla dzieci, że możesz dziecku coś takiego kupić i żeby sobie planowało, ale no niekoniecznie trzeba zaraz kupować, można po prostu sobie siąść z jakimś tam notesem i zaplanować. Niektóre wymagają, te nawyki, no wymagają takiej czujności od rodzica ciągłej, tak? Właśnie, na przykład to bądź kowalem swojego losu, tak? No to musisz być ciągle czujny i po prostu być dla dziecka i z dzieckiem rozmawiać, zwracać uwagę.
A powiedz mi, dlaczego budowanie takich nawyków jest takie trudne?
Dlaczego jest takie trudne?
No
bo tutaj, wiesz, musisz się czegoś nauczyć jednak.
no bo nie jest to tkwienie w swojej strefie komfortu. Tak. Ja myślę, że budowanie nawyków jest trudne przede wszystkim przez to, że trzeba to ciągle powtarzać. Mhm. Że w sensie, wiesz, że końca nie widać, że to ma być proces i że w sumie najlepiej sobie to wytłumaczyć, mówiąc, już zawsze tak będzie, a nie mówiąc, ja to zrobię 60 razy, ale później będzie super, nie? Tylko, że no generalnie po prostu to jest bardziej kwestia podjęcia decyzji, żeby na coś właśnie zwracać uwagę, na coś być uważnym, żeby coś robić inaczej, niż byłoby najwygodniej i uznać, że od tego miejsca to już dalej tak zawsze musi być, że to jest trudne.
To jest też trudne, wiesz co, bo tak nie od razu się widzi efekty pewnie, nie?
To też, no. To jest też coś takiego, co ja mówię, że efekty tego zrobisz dzisiaj, zobaczysz za 4 lata, jest dużo w tym prawdy, mam wrażenie. Mm-hmm. A nie jutro, nie? Że nie będzie walidacji tego stylu życia, czy tych rzeczy, o których żeśmy dzisiaj powiedzieli jutro, tylko za 4 lata, to jest daleko 4 lata. No dobrze, a to jak takie nawyki wprowadzić do życia dziecka? Przykładem, przecież powiedzieliśmy.
No własnym przykładem, pomagając sobie, organizując czas na to, jak na przykład w przypadku tego planowania, organizując dziecku czas, tak? Jeżeli chodzi o tą równowagę, na przykład dusza, umysł, ciało, żeby dziecko pracowało nad tymi...
nad wszystkimi
nad
elementami.
Tymi elementami. Może też rozmawiać.
Tak, tak, no pewnie.
Na te tematy.
Słuchaj, a to ile z tych nawyków u nas masz wrażenie, że stosujemy, a ile musimy dopiero zastosować? Ja myślę, że bądź kowalem własnego losu, to jest mamy opanowane.
Mamy opanowane. To opracuj
plan,
musimy to
popracować.
Myślę, tak, o tak.
Najpierw najważniejsze. To też mam wrażenie, że tu powinniśmy popracować.
Też tak.
Nie? Aczkolwiek ja dosyć często mówię, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, ale mam wrażenie, że no nie opowiadamy o tym, że to jest też, że takie priorytety warto sobie przypominać codziennie. Wygrany, to myślę, że też robimy. No.
Tak.
Synergia, to też robimy. Nie, no to nie jest tak źle. No jeszcze no z tym słuchaniem moglibyśmy trochę popracować. Tak. To tak 3/7 moglibyśmy zrobić lepiej, nie?
To całkiem nieźle.
Przybij piątkę. No to co? To polecamy książkę.
Tak.
7 nawyków szczęśliwego
dziecka.
Dziecka. O. I zapraszamy do nas na mailing listę gosiajerzy.pl/lista.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Cześć.